gościem Poranka Wnet jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Dzień specjalny, bo to jest dzień mamy, ale my będziemy rozmawiać o wczorajszym zdarzeniu sejmowym, o wystąpieniu przewodniczącego Rady Najwyższej Ukraińskiej Rusłana Stefańczuka, który wczoraj w polskim parlamencie powiedział tak. Rozumiemy wasz ból po stracie swoich najukochańszych. Wszystkim rodzinom i potomkom ofiar ówczesnych zdarzeń na Wołyniu składamy wyrazy szczerego współczucia i wdzięczności za podtrzymywanie światłej pamięci o swoich przodkach. Pamięci, która nie wzywa do zemsty ani nienawiści, ale służy jako ostrzeżenie, że nic takiego nigdy więcej nie powtórzy się między naszymi narodami. Życie ludzkie jest równie cenne, niezależnie od narodowości, rasy, płci czy religii. Z tą świadomością będziemy współpracować z wami, drodzy polscy przyjaciele, akceptując prawdę bez względu na to, jak bezwzględna ona może być. Razem musimy zdać ten niełatwy, ale wyjątkowo niezbędny egzamin, aby formuła przebaczamy i prosimy o przebaczenie uzyskała prawdziwy sens i praktyczny wymiar. Jak ksiądz ocenia te słowa? Jaki jest komentarz do wystąpienia przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy wczoraj w polskim parlamencie?
Z jednej strony należy się cieszyć, że publicznie została przełamana zmowa milczenia wokół tego, co ten pan nazywa zdarzeniami. To jest eufemizm oczywiście, czy straszliwe zdarzenia. Chodzi oczywiście o ludobójstwo Polaków i obywateli polskich innej narodowości, nie tylko na Wołyniu, ale na terenie 6 innych województw w latach 1939-1947. I te słowa o rodzinach też są ważne, bo do tej pory z tej publicznej debaty rodziny zostały kompletnie wykluczone, również przez stronę polską, która do dzisiaj nie chce z rodzinami ofiar rozmawiać, więc to jest na pewno plus, że w ogóle takie sformułowania padły. Natomiast pytanie zasadnicze, dlaczego dopiero teraz, 30 lat po tym, jak Ukraina jest na mapie świata jako po raz pierwszy niepodległe państwo i jeszcze po 34 latach od okrągłego stołu i zmian w Polsce, dlaczego dopiero teraz politycy Polski i Ukrainy chcą rozwiązać ten bardzo dramatyczny problem?
Łatwa jest odpowiedź na to pytanie. 24 lutego 2022 wstrząsnął zarówno tym wszystkim sposobowi myślenia Ukraińców, jak i też związkom polsko-ukraińskim. Ta odpowiedź jest prosta. Teraz zmienił się bieg historii.
Panie redaktorze, to jest odpowiedź z pana strony. Moja odpowiedź jest inna. To nie kwestia wstrząsu, bo nic się takiego nie zmieniło też po 24 lutego. Ja nie widzę zmian na przykład w myśleniu polskich polityków. Dla nich to jest temat niewygodny, był zawsze dla różnych ekip rządowych, bo ja tu się nie czepiam poszczególnych polityków, chociaż powinienem, bo składali takie obietnice wyborcze. Natomiast od 30 lat wyrzuca się ze świadomości społecznej, że oprócz ludobójstwa, którego dokonywali Niemcy, dokonywali Sowieci, czyli Rosjanie, w czasie II wojny światowej było ludobójstwo dokonywane przez nacjonalistów ukraińskich. I o ile rząd polski obecny, jak i poprzednie nie mają wątpliwości, że należy uczcić, pochować przede wszystkim ofiary tych dwóch ludobójstw, tak przez 30 lat nie ma żadnych działań, które by w jakiś radykalny sposób rozwiązały choćby sprawę pochówków, które są zresztą zakazane do dzisiaj na terenie Ukrainy. Więc tutaj nie można wszystko zrzucać na wybuch wojny i doświadczenia wojenne, tylko moim zdaniem sprawa jest o wiele głębsza. To jest świadome, chcę wyraźnie powiedzieć, świadome przemilczanie tych problemów, Natomiast jak są traktowane rodziny, to myślę, że najlepiej to pokazał pan prezydent Andrzej Duda, który rok temu był na uroczystościach z okazji Krwawej Niedzieli na Skwerze Wołyńskim. Zresztą po raz pierwszy, przez 7 lat wtedy nie miał czasu nigdy przyjść. Nagle się zdarzył się cud, że przyszedł. Oczywiście miał przemówienie bardzo, jak zwykle, emocjonalne, chaotyczne. Mieszał wszystko, co było do pomieszania. Natomiast podchodząc do rodzin, mówił wprost: macie ważyć słowa. Nie wolno powiedzieć wam jednego słowa za dużo. Więc to jest wykładnia. Zresztą ja nie wierzę, żeby pan prezydent miał odwagę podejść do rodzin ofiar Holokaustu i pouczać ich, że mają de facto milczeć. Więc jest na pewno zmiana po stronie ukraińskiej. Po stronie polskiej raczej tego nie widać, żeby ona się cokolwiek zmieniła. Za półtora miesiąca jest właśnie rocznica Krwawej Niedzieli, apogeum ludobójstwa na Kresach Wschodnich i nic się nie dzieje. Ucha cisza, żadna instytucja państwowa nie chce
Tutaj muszę się z księdzem nie zgodzić, bo to nie jest głucha cisza, skoro rozmawiamy po wystąpieniu przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy w polskim parlamencie, w którym padły takie słowa, jakie padły, też usprawiedliwiając, jest wojna na Ukrainie i to nie jest taka pora, w którym Ukraińcy zastanawiają się nad swoją przeszłością, tylko bardziej myślą o tym, co zdarzy się za chwilę. To też jest w przyszłości, czy wygrają wojnę, czy przegrają, że ta wojna jest przecież z punktu widzenia wszystkich wojną sprawiedliwą, prowadzoną w obronie swojego państwa przez wojska ukraińskie.
Oczywiście, ja jestem w tej sprawie, jeżeli chodzi o wojnę po stronie Ukrainy, zresztą opiekuję się uchodźcami z Ukrainy, więc tutaj nie mam cienia wątpliwości. Natomiast od 30 lat, bo ja jednak patrzę na to na przestrzeni 30 lat, czyli wtedy, kiedy dwa kraje były wolne, po stronie polskiej jest jak mantra powtarzana: nie ten czas i nie ten moment. To było mówione w 1991 roku, kiedy Ukraina uzyskała niepodległość. To mówił Lech Kaczyński: nie ten czas, nie ten moment. Później znowu: nie ten czas, nie ten moment i tak dalej. I skutek jest taki, że oczywiście umierają świadkowie i odchodzi całe pokolenie ludzi, które mogłoby nawet skazać te pochówki i pomóc przy ekshumacjach. Po prostu świadkowie odchodzą i po stronie polskiej, ukraińskiej, bo umierają, wymiera to pokolenie. Natomiast nic się nie dzieje. Teraz jest oczywiście piękna wymówka, jest wojna. No więc znowu nie ten czas, nie ten moment. Więc myślę, że to doprowadziło do takiego węzła gordyjskiego, którego już trudno rozwiązać. Jeszcze jedną rzecz powiem. Co najbardziej boli rodziny kresowe? Mówię to ogólnie o środowisku, bo cały czas w tym środowisku przebywam. Jest takie powiedzenie, znaczy taki był film Dzieci gorszego Boga. W jaki sposób te rodziny w wolnej Polsce to są obywatele gorszej Rzeczpospolitej? A więc ci, których nie w żaden sposób politycy nie chcą uważać za partnerów do rozmów. To, że pan prezydent nie miał nigdy czasu przez 8 lat spotkać się z tymi rodzinami, to pokazuje, bo z innymi środowiskami, choćby żydowskimi, bardzo chętnie się spotyka.
To ja jeden cytat, nie a propos prezydenta, chociaż słyszę, że ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski nie dokończył zdania, to najpierw dokończymy zdanie, a potem ja zapytam.
No i druga rzecz, że w różny sposób różne środowiska polityczne czy publicyści próbują wmówić opinii publicznej, że upominanie się o pochówek ofiar to jest działanie na rzecz Rosji. Ja już pomijam te wszystkie inwektywy, ruskie onuce, agenci Putina i tak dalej. No to oczywiście to już jest dno. Natomiast cały czas płynie taka sugestia, Zresztą to niektórzy formułują na łamach bardzo znanych mediów, że kto zajmuje się pochówkiem ofiar i mówi na ten temat, to jest działanie na rzecz Rosji. I myślę, że dochodzimy do absurdu już w tych sprawach.
Ale myślę i tak skądinąd są informacje takie, że to wszystko trwa, że tutaj jest otwarcie ze strony ukraińskiej, że Polacy są na Ukrainie, że te pochówki są kontynuowane, czy...
Panie redaktorze, to jest jedna wielka nieprawda. Żadne pochówki nie są na terenie Ukrainy prowadzone. Żadne. I od tego jest Instytut Pamięci Narodowej, który ma oficjalny zakaz przeprowadzania pochówku.
Ja myślę, że ten zakaz jest jakoś zdjęty. No dobrze, ale to nie...
Nie, no bo tu nie, słuchają nas ludzie, obywatele Rzeczypospolitej. Proszę państwa, na Ukrainie od 10 prawie lat jest oficjalny zakaz przeprowadzania ekshumacji. Nie tylko ofiar ludobójstwa Polaków, ale również polskich żołnierzy, którzy zginęli za wolność Polski na terenie obecnej Ukrainy w czasie I i II wojny światowej. Jest jedna jedyna informacja, na razie niepotwierdzona przez Instytut Pamięci Narodowej, że jedna z prywatnych fundacji otrzymała zgodę na ekshumację w Późnikach. To jest miejscowość, gdzie zresztą mój ojciec się urodził, tuż obok. Ale to jest jedna jedyna informacja, plus to nie jest Wołyń, więc nie ma żadnych ekshumacji na terenie, jest oficjalny zakaz. No więc, żebyśmy tylko mówili o faktach, a nie o jakichś interpretacjach.
To miałem na myśli, czym ksiądz przed chwilą opowiedział, ale chcę wrócić, dlatego że my rozmawiamy o tych 30 latach. Ja bym chciał się dowiedzieć, jakie są warunki, no bo przecież musimy wyjść z tego, musimy przejść dalej, tak jak powiedział przewodniczący parlamentu Ukrainy. Dużo się zdarzyło w relacjach polsko-ukraińskich. Pomogliśmy Ukraińcom, rząd polski jest tym w awangardzie pomocy zarówno zbrojnej, my jesteśmy w awangardzie pomocy humanitarnej. To wszystko poprzełamywało się, to znaczy stworzyło zupełnie inny sposób myślenia na temat Ukrainy, na temat związków polsko-ukraińskich i też na temat i też jakby mamy świadomość tego, że o Wołyniu powinniśmy dojść do takiego momentu, w którym powiemy sobie tak, ta sprawa jest nie tyle zamknięta, ale są już wszyscy godnie uczczeni ci, którzy zostali na Wołyniu zamordowani w 1943 roku. Jak to zrobić i co powinno się zdarzyć?
Odpowiedź jest zawsze jedna i ta sama. Od 30 lat. Po pierwsze, pamięć i prawda. Takie jest hasło rodzin kresowych. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary.
No po dobrze, drugie, ale dobrze, ale...
No dobrze, do, ale to
ale tylko się zapytam. Pamięć, co to znaczy? I prawda. Kto ma ją wypowiedzieć? W jaki sposób ma ją wypowiedzieć? Gdzie ma wypowiedzieć słowa prawdy? Bo takie liczne gesty przez te 30 lat oczywiście były. Ktoś był na Wołyniu, ktoś klęczał, ktoś przepraszał. Gdzieś te słowa padały w przestrzeni publicznej.
Nie, przepraszam było. Znaczy słowa przepraszam nie było, bo nie zresztą w czasie wizyty przewodniczącego wczorajszej w Sejmie nie padło słowo przepraszam i nie padła prawda, bo on używa eufemizmu straszne wydarzenia, nie mówi, że jest ludobójstwo i nie mówi, kto dokonał tego ludobójstwa i nie mówi o tym, że ci, którzy dokonali ludobójstwa, czyli szowiniści ukraińscy z UPA, są dzisiaj jako bohaterowie Ukrainy, im stawia się pomniki na terenie Ukrainy, tablice pamiątkowe, a nie ma ekshumacji. Więc idąc po kolei, prawda to jest powiedzenie, że ludobójstwo było ludobójstwem. Sejm Polski po wielu strasznych dyskusjach, krok do przodu, krok do tyłu, dokonał tego w 2016 roku, uznał ludobójstwo, ustanowił dzień pamięci ofiar ludobójstwa 11 lipca. Po stronie ukraińskiej oczywiście do dzisiaj...
No dobrze, ale tutaj ksiądz powiedział, co zrobił Sejm Polski. Czyli politycy nie zapomnieli o Wołyniu, skoro Sejm Polski...
Po wielu debatach, po wielu naciskach ze strony rodzin doszło do tego. I niestety na tym się zatrzymało. Bo druga sprawa to jest pamięć i pochówki ofiar. Przez tyle lat właśnie tych takich wspaniałych relacji polsko-ukraińskich. Wszyscy widzą te zdjęcia, jak pan prezydent emocjonalnie obejmuje pana prezydenta Zełenskiego. Jak oni się kochają, jacy są wspaniali, jacy w ogóle są najlepsi przyjaciele na świecie. Ani jedna ofiara nie została pochowana w ciągu ostatnich 10 lat. Więc jeżeli tyle czasu zabiera pochowanie choćby jednej części tylko tych ofiar, no to znaczy, że nie ma tutaj przełomu żadnego.
Akceptując, ale to takie samo wystąpienie przewodniczącego Parlamentu Rady Najwyższej Ukrainy i stwierdzenie, akceptując prawdę bez względu na to, jak bezwzględna ona może być. Czy to nie jest coś, co jest przełomem? Czy to nie jest coś, co...
To są piękne słowa, za którymi nie idą czyny.
Ale te słowa są symbolem, no to przecież w słowach bardzo...
Ale te słowa padały, ciągle padają najróżniejsze obietnice. Ja jeszcze wrócę do spraw Polski. Ja przecież pamiętam doskonale obietnice, jakie składał PiS i pan prezydent Andrzej Duda w 2015 roku. Oni nie mieli wątpliwości, że należy pochować ofiary, że trzeba upamiętnić i tak dalej. Zrobili jeden krok do przodu, ta uchwała, i na tym to wszystko się zatrzymało. Natomiast po stronie ukraińskiej jest bardzo pokrętne, to wyraźnie mówię, pokrętne opisywanie tych wydarzeń bez powiedzenia właśnie prawdy. Więc jeżeli pan przewodniczący Rady Najwyższej chce prawdę, to czemu tej prawdy nie powiedział wczoraj? Nie powiedział publicznie, że było ludobójstwo, że dokonali go konkretni bohaterowie dzisiejsi niby Ukrainy, że ofiary nadal są w tych dołach śmierci, tylko dotknął problemu. Natomiast to jest moim zdaniem jednak ciągle tylko takie, jak to nazwać, takie lekkie sygnały, że być może w przyszłości coś się zmieni.
No dobrze, ale teraz patrzymy na ten najistotniejszy kontekst tego wszystkiego, czyli wojnę Ukraińców z Rosjanami. Czy ten kontekst nie zmienia czegoś?
No ale na razie nic nie zmienił, bo...
Ale w naszym też myśleniu, czy w takim naszym...
Nie wiem, o kim pan mówi my.
No, to znaczy w naszym, czyli w naszym polskim myśleniu, tak. To mam...
No, na pewno nie zmienił tego w myśleniu polityków, którzy tego nie robią, bo przecież...
W polityków jest... tak, ale czy na przykład w księdza myśleniu? No dobrze.
Przepraszam bardzo, ja jestem jako ruska onuca i wielokrotnie tak byłem wyzywany, tylko chcę przypomnieć, że w podobny sposób były traktowane rodziny katyńskie w PRL-u. Jakakolwiek próba podjęcia rozmów na ten temat, czy w ogóle działań, czy pisania i mówienia, to było to samo. Agent CIA, amerykański szpieg i tak dalej. I teraz nie ma ze strony, nazwijmy tych, jak to nazwać, nie chcę mówić elit, bo ja nie znam tych elit, ale powiedzmy tych, którzy decydują w państwie polskim o pewnych sprawach, radykalnego przełomu. To jest ciągle tylko krok do przodu.
Ale ja bym chciał zdefiniować, na czym miałby ten przełom polegać. Na czym miałby ten przełom polegać? Co miałoby się zdarzyć?
Żeby na przykład w czasie wizyty prezydenta Zełenskiego pan Andrzej Duda powiedział publicznie, czego nie zrobił, że Polska domaga się pochowania ofiar. Tego nie zrobił. Przy różnych okazjach...
Ale czy ksiądz, wiedząc, w jakiej sytuacji jest prezydent Zełenski, nie zawahałby się i nie skreślił tego nie. zdania, które potem byłoby wykorzystane, bo każde słowo no to ostrożnie ze słowem. Nie, bo ale nie, ale
to Rosjanie wykorzystują.
No bo to jest pytanie, tak? No bo wiemy o tym, że Rosjanom zawsze zależy na tym, żeby te związki polsko-ukraińskie były jak najtrudniejsze. Wiemy o tym, że Rosjanie grają tą przestrzeń, tym zbrodnią wołyńską, bo grają tą zbrodnią wołyńską. Zobaczcie, co okropni są Ukraińcy, a wy im pomagacie. Że to jest taki rodzaj dzielenia, bo dziel i rządź i taka zawsze była polityka imperialna Rosji. Podzielić wszystkich. Totalitarne systemy na tym polegają, że oddzielają ludzi, nie mam do ciebie zaufania, nie będę z tobą rozmawiał, bo nie wiadomo, kim ty jesteś. To więc w tym kontekście, czy warto używać tych słów, które właśnie mogą być wykorzystane, podzielić całe społeczeństwo, no bo przecież słuchacze, którzy nas słuchają, powiedzą tak, no ten Skowroński takie głupie pytania zadaje, a ktoś inny powie, a ten ksiądz Isakowicz-Zaleski to takie rzeczy mówi, a nie powinniśmy wtedy mówić. Wyjście z sytuacji musimy znaleźć.
No więc, panie redaktorze, jeżeli prawda nie zostanie powiedziana, o tej prawdzie wczoraj mówił zresztą przewodniczący, to będziemy się kręcili w kółko. Jeżeli chodzi o Rosję, to ona właśnie wykorzystuje to, że w Polsce nie ma przełomu w relacjach polsko-ukraińskich, jeżeli chodzi o pochowanie ofiar. Więc jeżeli nie zrobiono tego, to trzeba mieć pretensje przede wszystkim do tych, którzy zaniedbali tą sprawę. I dzisiaj mówienie, że zresztą pan widzę wyraźnie to sugeruje, że każde powiedzenie o Wołyniu to jest na rzecz Rosji, no to będziemy mieli taki chocholi taniec. Więc żeby wybić Rosji ten argument i nie dawać jej amunicji dla propagandy, to trzeba właśnie pochować ofiary i powiedzieć prawdę. O czym zresztą mówił ten przewodniczący. Więc jeżeli pan prezydent Andrzej Duda nie chce powiedzieć prawdy, to może to strasznie zabrzmi, to on właśnie daje argumenty Rosji, że się boi tej prawdy i boi się upomnieć o pochówki ofiar. Bylibyśmy w całkiem innym miejscu, gdyby 8 lat temu, zgodnie z obietnicami wyborczymi, rzeczywiście Polska doszła do porozumienia z Ukrainą, rozpoczęły się pochówki ofiar, wtedy bomby nie spadały na Wołyń czy dawną Małopolskę Wschodnią, można było spokojnie to wszystko przeprowadzić. Bylibyśmy całkiem w innym miejscu. I to jest tak zwany grzech zaniechania, którego dokonały tak zwane elity, czyli ci może, co się uważają za elity Polski, nie robiąc pewnych działań, a dzisiaj każdy argument jest dobry, żeby dalej nic nie robić. Więc kończąc takie może swoje wywody, powtórzę jeszcze raz. Chodzi o pamięć i prawdę i pochowanie ofiar. Tego nie zrobiono. I to nie jest wina rodzin, które się o to upominają. I to nie jest coś, co można zamieść pod dywan, tylko trzeba jednak realizować. I z tego względu mogę wyrazić tylko żal, że obecna ekipa rządowa mimo wielu obietnic w tej sprawie praktycznie przez 8 lat nic nie zrobi.
To w takim razie, bo padają często słowa wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Czy my też mamy za co przepraszać polityka II Rzeczpospolitej wobec Ukraińców? Czy była taka, jaka być powinna?
Druga Rzeczpospolita, o ile ja pamiętam dobrze, trwała 17 czy 18 lat. W tym kraju dzisiaj trwa trzecia Rzeczpospolita lat już ile? 34, czyli praktycznie więcej. To, co się dzieje w obecnej Rzeczpospolitej, moim zdaniem jest o wiele gorsze niż działo się w drugiej. Ale jeżeli są ze strony działań polskich, jakiekolwiek rządowych, mówię, rzeczy, za które powinniśmy się wstydzić, to też trzeba to wyraźnie powiedzieć, wyraźnie wyartykułować. Natomiast nie można stawiać na jednej szali błędnych może czy szkodliwych działań instytucji państwowych II Rzeczpospolitej, a po drugiej stronie 150 tysięcy wymordowanych Polaków. Bo to nie usprawiedliwia w niczym i nie stawia znaku równości. A natomiast ten dialog powinien być dawno prowadzony, nie jest prowadzony, tylko cały czas jest mowa o tym, żeby nie obiecuje, to znaczy to jest taka mantra. Obiecujemy, ale nie teraz. I właśnie ta wojna też pokazała, że grzech zaniechania w tej sprawie dzisiaj odbija się wszystkim czkawką, i Polakom, i Ukraińcom.
Akceptując prawdę bez względu na to, jak bezwzględna ona może być. To jeszcze raz cytat z wczorajszej wypowiedzi przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy. A podsumowując, czy próbując podsumować naszą rozmowę, czyli dwa postulaty, które wypowiedział ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Pochówki ofiar i jasne stwierdzenie, co zdarzyło się na Wołyniu w 1943 roku, że to było ludobójstwo ze strony Polski.
Nie tylko na Wołyniu, więc znowu nie zamykajmy sprawy do Wołynia. Ludobójstwo było na terenie 6 województw w latach 1939-1947. Natomiast rozumiem, że Wołyń to jest hasło wywoławcze, tak jak Katyn jest hasłem wywoławczym w stosunku do ludobójstwa, którego dokonali Rosjanie. Prawda powinna być pochowana. Dam jeden przykład tylko, co należy zrobić. Jest polska szkoła we Lwowie. I co na polskiej szkole we Lwowie wisi? Wisi tablica upamiętniająca ludobójcę, mordercę Polaków, dzisiaj mówimy o matkach, więc matek, dzieci, starców, Romana Szuchewycza. Więc jeżeli Ukraina chce pokazać, że zależy jej na prawdzie, to niech usunie z polskiej szkoły ten hańbiący znak gloryfikacji zbrodniarzy. I takich momentów jest wiele. Tylko, że bez pochowania ofiar ciągle będziemy również wracali do tego tematu i ciągle będziemy mówić, że propaganda rosyjska to wykorzystuje. Bo wykorzystuje, tak jak każda inna propaganda.
To jeszcze na zakończenie pytanie o teraźniejszość. Dobrze, że jesteśmy zaangażowani tak mocno w pomoc Ukrainie, militarną i humanitarną?
Ja się nie chcę wypowiadać na temat militarny i mogę tylko powiedzieć, jako jestem oficerem rezerwy, że to nie jest tak, że wszystkie kraje za darmo pomagają Ukrainie. Mają swoje interesy na Ukrainie, więc myślę, że jest pytanie ciągle o pomoc militarną Polską, do jakiego stopnia to jest rzeczywiście działanie dla wspólnego dobra, i na ile to jest romantyzm tylko, a na ile to jest po prostu naiwne.
A nie jest tak po prostu, że w interesie Polski jest wolna Ukraina?
Jest w interesie polskim wolna Ukraina, natomiast trzeba też pamiętać o tym, że Polska nie jest żadnym wielkim imperium militarnym i że trzeba wyjaśniać takie sprawy, jakby choćby te nieszczęsne rakiety, do których się nikt nie przyznaje. Tylko ja nie chcę mówić o sprawach militarnych, tylko o sprawie pomocy humanitarnej, bo tym się zajmuję. Oczywiście jestem za pomocą humanitarną. Zresztą fundacja, którą prowadzę, Fundacja Brata Alberta, od bardzo wielu lat, jeszcze przed wybuchem wojny, wspiera 3 ośrodki charytatywne na terenie Ukrainy. W tej chwili prowadzimy ośrodek dla 100 osób w Polsce. To są wszystko kobiety i dzieci z Donbasu. Nie mam cienia wątpliwości, że należy pomagać od strony humanitarnej, w miarę możliwości medycznej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli my pomagamy, to trzeba to robić z głową, a nie na zasadzie, że już wszystko daje się PESEL, daje się inne rzeczy i tak dalej. Więc myślę, że to jest sprawa raczej do polityków, czy państwo polskie i budżet polski wytrzyma to, co się dzieje w skali tej takiej pomocy, nazwijmy, już bardzo mocno posuniętej ekonomicznie. Natomiast pomoc humanitarna, życzliwość, wsparcie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że należy pomagać.
To jeszcze kolejne, jeszcze dwa zakończenia nas czekają tej rozmowy. Dobrze, że wystąpił przewodniczący parlamentu ukraińskiego w polskim parlamencie i powiedział choć to, co powiedział. Dobrze się stało, czy źle?
To jest taka jaskółka pierwsza, która wiosny nie czyni. Niemniej ja jestem z tego sformułowania o tych rodzinach najbardziej zadowolony. Bo to, co zaniedbali polscy politycy, czyli kontakt z rodzinami i troska o te rodziny i w ogóle dialog z tymi rodzinami, ja mówię to szeroko, bo to są dziesiątki stowarzyszeń, organizacji, różnych działaczy społecznych, także potomków, bo to są często dzieci czy wnuki ofiar, że w Polsce oni zostali wykluczeni jako właśnie ci obywatele gorszej Rzeczpospolitej. Więc to jest dla mnie bardzo ważne, że jednak strona ukraińska po raz pierwszy trochę pokazując, że polska strona o to nie dba, powiedziała o tych rodzinach. Natomiast zabrakło mi tych momentów, które byłyby jasne i czytelne.
I to o tym rozmawialiśmy, to już prawdziwe ostatnie pytanie, jak ksiądz się miewa, jak ksiądz się czuje?
Ja jestem pacjentem w tej chwili w szpitalu onkologicznym, natomiast no widzę, w jakim stanie jest polska służba zdrowia, tak? I to jest też pytanie, na które musi sobie rząd polski odpowiedzieć, czy to zaangażowanie ekonomiczne, militarne nie jest przypadkiem kosztem zdrowia polskich obywateli. Ja nigdy nie spotkałem w czasie już prawie 3-miesięcznego leczenia, żeby w jakikolwiek sposób lepiej traktowano Ukraińców niż Polaków, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Więc myślę, że tu od strony lekarzy, pielęgniarek, wszystko jest w porządku. To są naprawdę ludzie, którzy robią to uczciwie i wcale się nie zastanawiają, czy to jest Polak, czy Ukrainiec. Nawet Amerykanin jeden ze mną jest leczony. Ale to nie w ludziach leży problem. System służby zdrowia jest chory. I to jest właśnie najgorsze, że ten chory system zdrowia nie jest naprawiany.
Ale tego bym nie wiązał z wojną na Ukrainie, tylko bardziej z COVID-em, który miał miejsce.
Ale wiąże się z polityką, z pieniędzmi i wieloma innymi rzeczami, które można byłoby w służbę zdrowia zainwestować.
Ja widzę, że rozmowa nasza mogłaby jeszcze potrwać, ale jest 8.46. Jan Bogatko w studio za Nysą. Czeka już w blokach startowych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu redaktorowi, że podjął ten temat. Bardzo dziękuję.
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski był gościem Poranka Wnet, a teraz szybko w miarę postaramy się połączyć ze studiem z Anysą i z Janem Bogatko. Tak, mamy czas, mamy reklamy, posłuchamy reklam, a potem studia z Anysą.